info za protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego stałego niedzielnego programu Poza Protokołem. Dziś w naszym studiu gościmy Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, także redaktor naczelną Wielkopolskiego Kuriera Wnet i szefową Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przepraszam za taki przydługi wstęp, ale na tylu fortepianach nasz dzisiejszy gość gra. Dzień dobry Pani Jolanto, witam serdecznie.
Dzień dobry, to jeszcze można dołożyć
jeszcze jakby było
parę
mało
różnych stowarzyszeń, w których się gdzieś tam po drodze człowiek zaangażował i pracę na uczelni, bo to tak naprawdę zajęcie,
doktor Jolanta Hajdasz,
które
dodajmy
też jeszcze jest jakby stałym, jeśli o tym mówimy.
W ostatnich tygodniach ta audycja troszeczkę zmieniła charakter. Z reguły opowiadamy o życiu prywatnym naszych gości, troszeczkę o takiej nieznanej stronie ich działalności, także tej osobistej. No ale wydarzenia na Ukrainie bardzo nam zmieniły tę rzeczywistość. Trudno nie odnosić się, nie definiować trochę wobec tego wszystkiego. I tak pytam pod kątem dziennikarzy, którzy także w tych momentach pełnią szczególną rolę, mają szczególne też obowiązki i sposób, w jaki się prezentuje takie rzeczy. Zapytam może najpierw, czy pani kiedykolwiek była gdzieś na pierwszej linii frontu jako dziennikarz?
Niestety nie. Z tego względu, że tak naprawdę dość wcześnie wyszłam za mąż, potem zaraz miałam małą córeczkę, jedną, drugą, trzecią i wtedy już zupełnie inaczej patrzy się na pracę zawodową. To znaczy oczywiście chęci, serce rwie się jak najbardziej w takie miejsca, natomiast najpierw się jest matką, mamą. Absolutnie nawet nie przekroczyłam nigdy tego etapu, żeby cokolwiek przygotowywać, bo takie ostre, prawdziwe rejony konfliktu właśnie z tego względu no, nie odważyłam się nigdy
jechać. Ale na pewno
jeździli
jechać. Koledzy,
koleżanki.
Jeździli
koledzy,
kibicowałam dużo.
Im jak najbardziej zawsze. I też powiem szczerze, no już od pierwszych lat swojej pracy dziennikarskiej miałam właśnie kontakt z tymi, którzy nie bali się jechać w takie najbardziej newralgiczne miejsca, gdzie coś się dzieje. Wtedy, kiedy zaczynałam pracę właśnie tutaj w rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu jako studentka, to był rok 89 i wtedy ekipa też radiowa wyjeżdżała do Rumunii, gdy obalano Nicolasa Ceaușescu w grudniu 89 roku, tam, gdy doszło do tych dramatycznych wydarzeń, zakończonych jego zabiciem, prawda?
I telewizja to też pokazała,
tak,
prawda?
Jest.
Ten proces.
Tak, ale tam
scenę.
Też byli dziennikarze z Poznania. I oczywiście miałam wtedy już ogromny żal sama do siebie, do losu, że to nie ja mogłam z nimi jechać, ale byłam młoda, niedoświadczona i na pewno nikt na taką wyprawę mnie wówczas nie zabrał. A potem właśnie to mówię, życie prywatne zmieniło moje patrzenie na dziennikarstwo. Ale obserwowałam tych, którzy byli w Czeczenii. Znam, zaprzyjaźniłam się z nimi, z tymi dziennikarzami. Także tych, którzy jechali na tą wojnę w Iraku, bo akurat wtedy był taki moment, że dziennikarzy zabrano dość w dużej grupie, żeby relacjonowali na żywo, co tam się dzieje. No i oczywiście wszystkie konflikty późniejsze, czy Gruzja, czy Ukraina, to już są bliscy znajomi.
Tak się zastanawiam, to pytanie zawsze pobrzmiewa w takiej sytuacji. Co dziennikarzowi w takiej sytuacji wolno? Ile on może pokazać? Myślę choćby o tych niedawnych zdjęciach z Buczy. Tam były bardzo drastyczne zdjęcia. Te zdjęcia przemawiały do wyobraźni. Czy to jest ten moment, kiedy dziennikarz to powinien pokazać światu?
Bardzo już się zmienia podejście do tego typu spraw i musimy sobie zdawać właśnie z tego sprawę, że no, trudno, żeby dziennikarz zachowywał, nie wiem, jak wysokie standardy i nie pokazywał niektórych obrazków, szanując uczucia i tych, którzy polegli i tych, którzy będą to oglądać w sytuacji, w której internet będzie zalany za chwilę tego typu informacjami, wszystkie portale internetowe, czy media społecznościowe, więc może się okazać, że jest przy czymś, czego po prostu nie zrelacjonował. To też będzie błąd. No, więc w mojej ocenie, każdy musi rozważyć sam, gdzie jest ta granica, co wolno, a czego nie wolno pokazać. Natomiast świat przywykł do trudnych obrazków, do naprawdę brutalnych ilustracji tego, co dzieje się obok nas, więc myślę, że czasem trzeba i nie ma wyjścia, żeby być dosłownym, żeby pokazać po prostu prawdę. To nie da się tego mówić w zawoalowany sposób. Nikt już tego nie chce słuchać. Przeleci wtedy ta relacja, nikt na nią nie zwróci uwagę. A jeżeli dzieją się tak straszne rzeczy, jak te, które dzieją się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, no to ta brutalność też wkracza w te decyzje moralne dziennikarza i on no, musi stać po stronie ofiar i czasem będzie bardzo, bardzo dosłowny.
Były takie bardzo już dramatyczne sytuacje, w których dziennikarza kamera, aparat uchwycił moment nie tylko jakby po jakimś wydarzeniu, ale w trakcie tego wydarzenia, w trakcie zabijania kogoś. Były takie słynne zdjęcia, które przecież obiegały cały świat. One się stawały potem ikonami dziennikarstwa. Czy ta granica nie jest w tym momencie już troszkę przekroczona?
Moim zdaniem już dawno jest przekroczona. I tak naprawdę jako dziennikarze no, sami nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Jakby nie cofniemy życia fal, tak? Więc trzeba w danym momencie być i dziennikarzem, i człowiekiem. Nie dziwię się dziennikarzom, którzy odkładali mikrofony i ratowali ludzi, brali ich do samochodu 5 razy w tej z powrotem na tej wojnie w Ukrainie, jeździli, żeby wywieźć ludzi.
Była taka korespondentka Telewizji Polskiej
na przykład, która wywoziła ludzi, bo po prostu zamiast materiału dla niej ważniejsze było, żeby uratować tych ludzi, bo była taka potrzeba. Jest też podejście takie, że uratujesz 10 osób, a dobrze zrobionym materiałem poruszysz sumienia tysięcy, więc to jest ważniejsze. Panie redaktorze, po prostu nie ma reguły. To nie jest film fabularny. To jest prawdziwe życie. To są prawdziwe wybory. Tu trudno nawet cokolwiek radzić, jak siedzimy w ciepłym studiu, w miejscu, gdzie nic nam nie grozi, na głowę nic nam nie spadnie.
I udajemy
za
mądrych
chwilę
w tym momencie za innych.
Właśnie. Więc w mojej ocenie dzisiaj każdy zrobi to, co do niego należy. Ważne jest jedno. Dziennikarze mają ogromną odwagę po prostu tam jechać. To jest najważniejsze. Niektórzy może mają nawet takie pobudki, że chcę być tam, gdzie coś się dzieje. Chcą jakąś adrenalina, przygoda zawodowa. To też jest motywacja prawidłowa, bo on nie zrobi nic złego. On ma więcej odwagi niż ktoś inny, więc uszanujmy to. On będzie widział więcej, będzie rozumiał więcej i może dzięki temu właśnie my coś więcej zrozumiemy i będziemy w stanie przekazać. Natomiast myślę, że świat dzisiaj tę rolę dziennikarza właśnie w ten sposób zdefiniował. Na przykład dziennikarz z Radia Wnet, Paweł Bobołowicz, krąży bez przerwy. Kijów, Warszawa, inne miasta, które są dzisiaj atakowane. Oczywiście robi bez przerwy relacje, oczywiście robi bez przerwy korespondencje i w międzyczasie, tak, w cudzysłów, zawozi dary, przywozi tych, których tutaj trzeba przywieźć.
Czyli nie ma pustych przewozów.
Nie ma pustych przebiegów, nie ma nawet dosłownie o czym mówić. To są prawie że wewnętrzne, redakcyjne informacje, prawda, o tym, kiedy wyjeżdża, kiedy wraca, kiedy kogo i jak przywozi, komu trzeba w danym momencie zorganizować pomoc. Również w Warszawie w tej chwili w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich dzień w dzień mamy sygnały od dziennikarzy z Ukrainy, którzy są w Polsce, którzy po prostu szukają pracy, którym trzeba w jakikolwiek sposób pomóc. Mamy kontakt z dziennikarzami właśnie z Ukrainy, którzy tam na miejscu tę pomoc dla ludzi organizują, informują o niej, no ale też organizują tam media, bo to jest też bardzo poważny problem, żeby ta informacja do wszystkich docierała na czas i była nie fałszywa. Więc naprawdę to trudno tutaj mówić o jakichś regułach. Sytuacja nas zaskakuje każdego dnia.
Myślę, że podobnie jest w przypadku rocznicy 10 kwietnia. Dziś mamy 10 kwietnia. 2010 rok, który i był wyzwaniem dla narodu, ale też dla dziennikarzy. To też było brak reguł tak naprawdę w pokazywaniu tego wszystkiego. Trudno, żebyśmy nie odnieśli się do tamtego dnia. To już, aż się nie chce wierzyć, 12 lat mija od tego tragicznego poranka. Pytanie jest dyżurne, ale oczywiście je zadaję, bo ono w pewien sposób jest ważne. Pamięta pani tamten poranek, co pani wtedy robiła, gdzie pani, jak panią zastała ta sytuacja, jak to potem zmieniło panią, pani życie, myślenie też o zawodzie, bo to wszystko ze sobą się jakoś tam splata.
Oczywiście trudno nie pamiętać tego, co robiło się 10 kwietnia, bo 2010 roku dla mnie to była bardzo poruszająca data. To była sobota i tego dnia moja najmłodsza córka przystępowała do pierwszej spowiedzi przed majową komunią świętą. I ona, dziewczynka zdrowa, bystra, zawsze taka dosyć śmiała, tak jakoś przeżywała ten moment, że całą noc wymiotowała i praktycznie nie spałam, pomagając jej w tym. Zupełnie nie była chora, więc było to dla mnie ogromne zaskoczenie i jak no, chciałam bardzo, żeby z tymi koleżankami, kolegami do tej spowiedzi przystąpiła, więc żeśmy się ogarnęły i szłyśmy raniutko, tam było chyba na ósmą wyznaczona godzina, nie włączając żadnego radia, nie włączając w domu telewizji, bo inni domownicy po prostu spali. Nikt tam na nogi nie stawiał z tego powodu. I właśnie dopiero w tym kościele po spowiedzi, tak gdy wychodziłam, jedna z mam, koleżanek mojej córki, mówi: słuchaj, wiesz co się stało? Zabili naszego prezydenta. I ja w ogóle nie wiedziałam, o czym ona do nas mówi, o co to w ogóle chodzi. I dopiero do mnie wtedy dotarło, co to tak naprawdę się stało i tak naprawdę pędem do domu i szukanie tych informacji. Oczywiście, że ta data zmieniała życie zawodowe nas wszystkich, bo w mojej ocenie ona to była tą cezurą dla dziennikarzy, w której trzeba było się opowiedzieć, po której jesteś stronie, czy masz z tymi, którzy żądają i szukają odpowiedzi na pytania, co tam się stało i dlaczego.
Czy to, co powinien robić dziennikarz.
To, co powinien robić dziennikarz, czy też jesteś z tymi, którzy przyjmują za dobrą monetę wszystko, co wyjaśniane jest oficjalnie i tych pytań nawet nie pozwalają stawiać. Bardzo szybko zetknęłam się z sytuacją zwalnianych z pracy dziennikarzy, odsuwanych od zleceń, odsuwanych od jakiejkolwiek możliwości zarobkowania w tym zawodzie.
Bo zadawali
te pytania. I to nie był tylko, powiedzmy, sezon 2010, tylko to się powtarzało rok 2011, 12, 13, 14. Właściwie do roku 2015 pytania o przyczyny katastrofy smoleńskiej, powtarzam to słowo, choć ono może już jest nieadekwatne do tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Smoleńsku, ale to było nie na miejscu. Znam nawet osobę, która straciła pracę na jednym z największych polskich uniwersytetów po tym, jak pozwoliła pisać swojemu studentowi pracę magisterską o tym, jaki był obraz katastrofy smoleńskiej w polskiej prasie. Mhm. I lewicowej, i prawicowej.
Po prostu była praca.
Zwyczajna praca.
Analiza.
Analiza. Mhm. I okazało się, że to jest temat taki tabu, że została nieoficjalnie wezwana na dywanik, że się wygłupia i że co ona nie wie, co się dzieje. Jak powiedziała ta osoba, no wydaje się, że to jest normalny temat i że może to zrobić, no to nikt już z nią na ten temat nie rozmawiał. Nawet pozwolono temu studentowi tę pracę obronić. Ale ona bardzo szybko tę pracę tam straciła i przyczyny nie były powiedziane nigdy.
Pani potem zmieniła też swoją pewnie działalność dziennikarską.
I tak już nie miałam stałego zatrudnienia wtedy, bo z telewizji wyrzucono mnie w 2009 roku. W 2010 już miałam otwartą działalność gospodarczą. Właśnie w kwietniu 2010 zaczęłam pracę na własny rachunek i do dzisiaj to kontynuuję bez przerwy, więc też taka rocznica dla mnie jakaś zawsze okrągła, ten kwiecień. Chciałam udowodnić sobie i innym, że sobie poradzę w tym zawodzie.
Dla mnie zawsze takim bardzo przejmującym momentem jest to. Ja zachowałem sobie numery telefonów osób, które zginęły w samolocie, z którymi rozmawiałem w różnych latach przed śmiercią. Między innymi ostatnia rozmowa była w przededniu wylotu i pani pewnie też miała takich ludzi, których znała, którzy w tym samolocie.
Niestety tak. I muszę właśnie powiedzieć, że to było bardzo poruszające w sytuacji, kiedy człowiek dowiadywał się, że w jaki sposób zginęli i tak naprawdę potem rozumiał, no co się dzieje po tym wszystkim. Dlaczego nie ma sekcji zwłok? Dlaczego nie wolno otworzyć trumien? I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań były dziesiątki. I niezależna prasa, która wtedy się musiała powstać, tak? No,
to czy... też był taki moment, kiedy
taki
się
moment,
to wszystko...
tak? Tygodnik sieci, tygodnik do rzeczy. Cała praca Gazety Polskiej. Po prostu dziennikarze tego typu mediów przejęli wówczas rolę państwa. To oni zadawali te pytania, których nie potrafiła wówczas postawić prokuratura czy ówcześni rządzący. Nawet w tym radiu, w którym dzisiaj jesteśmy, pewnie byśmy na ten temat wtedy nie mogli porozmawiać.
No a dzisiaj możemy porozmawiać, możemy też jakoś to też muzyczną oprawą podsumować. Nasz gość zawsze przygotowuje propozycje utworów. Pani dziś szczególnie na ten dzień właśnie taki utwór przygotowała.
To jest piosenka, utwór muzyczny pod tytułem Prezydent idzie na Wawel, autorstwa poznańskich twórców, Henryka Krzyżanowskiego, dziennikarza, który napisał słowa tej piosenki, wykonanie Maria Gabler, oprawa muzyczna Bohdan Błażewicz, wszystko poznaniacy, wielokrotnie wykonywali ten utwór na takich spotkaniach, nawet bym powiedziała lekko podziemnych, kiedy w oficjalny sposób nie można było z pewnymi ludźmi takich spotkań organizować. W Poznaniu na pewno, więc oni należeli do tych, którzy pomagali, by właśnie też pokazać, że artyści potrafią i chcą myśleć inaczej. Ten utwór moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych, pokazujących nastroje właśnie roku 2010 po 10 kwietnia, a był opublikowany w dniu pogrzebu pary prezydenckiej, kiedy Marię i Lecha Kaczyńskich chowano na Wawelu.
Dźwięczy rekwiem od dzwonu kloszem. Salonowcy, skończcie tę wrzawę. O czas smutnej zadumy proszę, gdy prezydent idzie na Wawel. Kogo wiedzie w żałobnej gali, jakieś cienie, mundury krwawe. Ci w Katyniu z dołów powstali, z prezydentem idą na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem prezydentem ciągną na Wawel. Gdy próg przejdą królewskich pokoi, krótki apel, czas z misji zdać sprawę. Potem spać pierwsza noc już wśród swoich, z prezydentem, co wwiódł ich na Wawel. Cicho śpią, ale może obudzi ich los w nas to, co czyste i prawe. Niech pojedna partię i ludzi dzień, gdy oni dotarli na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Bogiem. ciągną na Wawel z prezydentem.
Poza protokołem.
Przypomnę, gościem audycji jest dzisiaj dziennikarka Jolanta Hajdasz. To mało powiedziana dziennikarka, bo ta kariera jest bardzo długa. Tak jak powiedzieliśmy, Polskie Radio Poznań, korespondentka Radio Wolna Europa, TVN, Telewizja Polska, szefowa poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej. No i to wszystko.
Przewodnik katolicki.
I przewodnik katolicki, no właśnie, w którym się też kiedyś przecież spotkaliśmy.
Tak, pracując razem.
No ale to tak zbiera pewną taką sumę wydarzeń, przeżyć, które się w tym zawodzie odkładają. Bo ten zawód to nie jest taki sobie po prostu zawód, że się kończy o 15, trzaska drzwiami, wychodzi, choć się o tym nie pamięta. Jak trzeba, jak pani zrzuca ten zawodowy stres, jak sobie pani z tym radzi, jak pani to łączy też potem z rolą matki, żony.
Babci.
Babci.
Babci, od niedawna babci podwójnej, więc bardzo ważna rola i uczę się jej cały czas, ale radość też ogromna właśnie z tego bycia babcią. Nie mam patentu, ani też żadnej teorii, ani jakiejś jedynej drogi, jak to zrobić. Też nigdy jakoś świadomie, myślę, tego nie robiłam. Zawsze, gdyby mnie ktoś pytał, to bym mówiła, że rodzina jest dla mnie najważniejsza i że niczego nie zrobię kosztem swojej rodziny, po czym się okazywało, że potrafię nawet no, w święta czasem iść do pracy jak dyżur, no bo jak jesteśmy wszyscy, że tak powiem, na tym samym wózku, dziennikarze, no to każdemu z nas w którymś momencie postawią to pytanie, pracujesz w Wigilię, czy w pierwsze święto?
Każdy ma swoją, prawda? Wigilię zawodową, tak.
Tak, czy w Sylwestra, czy w Nowy Rok i co? No przecież co roku nie da się mówić, że to nie ja przyjdę wtedy do pracy, więc oczywiście, że też były takie sytuacje. I powiem szczerze, że chyba najbardziej nam wszystkim utkwiły dzisiaj w pamięci, bo mamy taką Wigilię wszyscy chyba w głowie, która zaczęła się o 21, jak ja wróciłam z pracy po dyżurze i też nasi rodzice, dziadkowie moich dzieci czekali na nas, akurat nie było jakichś wielkich gości. Nie chcieli zaczynać, dopóki nie byliśmy w komplecie, więc też aż nic się takiego nie stało wielkiego, że no nie zawsze się tak udawało wszystko tak pięknie, bym powiedziała, jak w książeczce dla grzecznych dzieci, prawda, pierwsza gwiazdka i wszystko idealnie. No, jak w życiu, powiem tak. Pewnie błędów, jeden z moich bliskich wymieniłby kilka, które ja popełniłam, kiedy było komuś przykro w domu, bo coś tam, ale tak naprawdę myślę, że wychodzimy z tego wszystkiego generalnie obronną ręką. Jak się ludzie kochają, wspierają, to dużo sobie potrafią wybaczyć, a rodzina to jest jednak jeden wielki kompromis nieustający, więc jestem w tym samym związku małżeńskim ponad 30 lat a córki mam już dorosłe, więc gdyby mogły mnie pouczyć, gdzie ja popełniłam błąd, to pewnie by mi to zrobiły. Są przekochane i tego nie robią. Ja tylko wierzę, że nie popełnią jakichś moich błędów, może się na nich czegoś nauczą, ale każda idzie z moich córek swoją drogą, ma swój zawód, ukochany, pasję. Dwie córki są już mężatkami, mają swoje rodziny, więc bym powiedziała, jak w życiu. I jeżeli dzisiaj mogę, bo mam oczywiście mnóstwo studentek, które bardzo chętnie rozmawiają o tym, jak to pogodzić i czy sobie można dać radę, to zawsze im powtarzam, żeby się tego nie bały, tego godzenia pracy zawodowej właśnie z walką o życie rodzinne, bo nieraz nie ma znaczenia, że nie zawsze uda się upiec osobiście sernik, czy piec w domu chleb, prawda? Można to po prostu kupić i sobie jakoś poradzić. Też świat się nie zawali, a przydaje się nasze doświadczenie, które przynosimy też z pracy zawodowej do domu. Pokazujemy no, wielobarwność tego świata swoim dzieciom i też jak dzieci są przyzwyczajone do tego, że to wszystko troszkę wymaga od nas wysiłku, to potrafią tyle rzeczy sobie same zorganizować, zrobić, że przestajemy mieć takie typowe kłopoty wychowawcze i rozwiązują się one trochę w prostszy sposób. Nie trzeba jakichś wielkich psychoterapii, ani leków, ani skomplikowanych, bym powiedziała, sposobów na to, żeby sobie poradzić.
Rozmawianie ze sobą.
Oczywiście. Panie redaktorze, uciekajmy od lenistwa. Uciekajmy od tego właśnie, żeby taki pusty sposób sobie zapełnić czas. Jak człowiek ma sensowne, bym powiedziała, zajęcia, jakiś taki cel, którym jest i praca zawodowa, i jakiś aktywny odpoczynek, na przykład zwiedzanie, na przykład uprawianie sportu, to życie takie będzie wypełnione tak ciekawymi rzeczami, że zabraknie czasu na te problemy egzystencjalne, które mogą nas przytłoczyć.
Pani ma swój własny sposób na zrzucanie stresu, bo rodzina to rodzina, no ale jeszcze trzeba gdzieś to jakoś fizycznie z siebie wyrzucić, wypłacić.
No dzisiaj to nie mam wyjścia, tylko mój sposób to będzie nadganianie wszystkich domowych czynności, czyli sprzątanie, pranie, gotowanie, prasowanie. Panie redaktorze, ta lista się nie kończy. Także jak myślę, co mogę dzisiaj zrobić, jak nie idę do pracy, to całe życie studenckie dorabiałam, sprzątając różne domy i szło mi to bardzo szybko, więc zostały te umiejętności do dzisiaj. Natomiast oczywiście mam swoje sposoby na odstresowanie. Uwielbiam muzykę rozrywkową, więc zawsze mi ona towarzyszy wtedy, kiedy muszę właśnie coś robić takiego, co nie wymaga wysiłku intelektualnego, to bardzo lubię tak głośno włączać muzykę i w rytm różnych przebojów używać odkurzacza czy mopa. Ale oprócz tego bardzo, bardzo lubię sport. Kocham narty. Kocham kajaki, więc gdyby mnie pan dzisiaj zapytał, jakie jest moje marzenie, to powiem tak, jak najszybciej wyjechać na narty do Włoch i jak najszybciej latem wyjechać na kajaki. Na nartach dawno już nie byłam, bo pandemia, dawno, ze 3 lata.
A narty ma pani od męża? Potem.
Mam narty, tak, kupił mi mąż dawno temu i tak zostało. I już chyba na nich, że tak powiem, żywota dokończę, bo kiedyś były nowe, potem się trochę zestarzały, ale wtedy dzieci były za małe i szybszych nie potrzebowałam. I tak, bo też dużo z dziećmi jeździłam. Swoimi. No a teraz właściwie to szybszych już nie chcę, bo może bym się połamała, ale są naprawdę sprawdzone, dobre i nie ma szlaku, z którego bym nie zjechała. To znaczy jeżdżę oczywiście z niebieskich, z czerwonych, ale z czarnych też. W górach wysokich, jeżeli tylko mnie tam by ktoś dowiózł, to myślę, że sobie bez problemu poradzę. Nie jestem wyczynowcem, ale na pewno zjadę i nikomu nie będę robić krzywdy i mi się też nic nie stanie.
Nie wiem, czy pani poznała Aleksandra Dobę, ale paru kajakarzy mówiło mi, też on między innymi, taką miałem okazję, że jak tak dobrze powiosłować, to można nawet do Berlina dopłynąć z Poznania. To podobno taki
może
jest system
i tak
połączony.
Ja nie wiem, czy bym się odważyła tymi głównymi rzekami, ale takie turystyczne szlaki kajakowe to też z mężem mamy już zaliczone i dla nas urlop typu, że robimy dziennie kilkadziesiąt kilometrów na kajaku, to jest już standard i tak od kilku lat zawsze, chociaż na tydzień się wyrwiemy, że jesteśmy we dwójkę, śpimy w namiocie i po prostu gotujemy sobie sami to, co akurat nam się uda w plecaku, czy tam w worku takim, jak się na kajakach ma przechować, albo do wioski podejdziemy, coś
kupimy. I wtedy się nie myśli o niczym.
O niczym, innym. Bo musi człowiek naprawdę się bardzo o siebie zatroszczyć, żeby uciec przed burzą, albo przed zimnem, albo wygrzać się na słońcu. Więc to są moje sposoby na relaks, naprawdę na ten reset, który każdemu z nas taki potrzebny.
To jeszcze jedna propozycja muzyczna, którą pani nam dzisiaj przygotowała. To jest taki słynny motyw muzyczny z filmu Bandyta Macieja Dejczera. Taniec
Eleny. Michała Lorenza.
To też kompozytor.
Utwór towarzyszy mi od wielu lat.
Który pasuje do tego dzisiejszego dnia.
A zawsze można tak właśnie słuchając go pomyśleć, ile za mną, ale też ile jeszcze przede mną. I mam nadzieję, że gdyby była kiedyś możliwość nagrania jeszcze raz takiej audycji, to też będę ją miała czym wypełnić, mówiąc o zupełnie nowych rzeczach, o których dzisiaj jeszcze nie mam nic do powiedzenia.
poza protokołem.
W ostatniej części poza protokołem dziś doktor Jolanta Hajdasz. Podkreśliłem to specjalnie, dlatego że pani doktorat to jest osobna właściwie historia, na zupełnie osobną audycję. Zdradźmy, kto bohaterem był przede wszystkim pani doktoratu.
Radio Wolna Europa, generalnie rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. No i wiadomo, że człowiek ikona to jest Jan Nowak-Jeziorański, właśnie tego środowiska. Mijają lata, a tak naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby go przeskoczyć w tym, co wówczas zrobił, w jaki sposób prowadził to radio i jakie tak naprawdę ono miało znaczenie w tworzeniu wolnych, niezależnych mediów w Polsce. No w latach PRL-u Wolna Europa była dla komunistów symbolem uniwersalnym zła. Niczego gorszego tak naprawdę na rynku medialnym znaleźć nie było można. Sprzedawczyki, imperialiści, sługusy amerykańscy i właściwie nawet komuniści nie mówili Wolna Europa, tylko Freies Europa, akcentując, że jest siedzibą tego radia Monachium, wiadomo, związane z NSDAP i Adolfem Hitlerem przed II wojną światową. Dla mnie to bardzo, bardzo intensywne wspomnienia związane z takim, bym powiedziała, wtedy szalonym pomysłem pisania tego doktoratu, zbierania do niego materiałów. Oczywiście nie zdawałam sobie sprawy, że to może zająć wiele lat i że to wcale nie będzie łatwo. Tak, i że połączenie tego z intensywną pracą zawodową i opieką nad swoimi własnymi małymi dziećmi, to będzie dość karkołomne. No ale właśnie może tak trzeba robić, jak się jest młodym i się nie zastanawiać, tylko wskakiwać do zimnej, głębokiej wody, bo się jednak czasem uda wypłynąć. I ja poznałam właśnie pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego w tym czasie. Udało nam się zaprzyjaźnić.
Przyjaciel domu, można powiedzieć.
Tak, dlatego, że właśnie i mieszkał u nas, jak był w Poznaniu te kilka razy. W latach 90. tu przyjeżdżał i zapraszał nas, mówię, mnie i małżonka, dlatego nas, na różne uroczystości, w których był głównym bohaterem, a Jan właśnie, pan Jan uważa nas za swoich bliskich ludzi. On po prostu nie miał dzieci, nie miał wnuków. I nie miał bliskiej rodziny w Polsce. Wyjechał po II wojnie światowej, po upadku Powstania Warszawskiego, rok 45, ze świeżo poślubioną żoną, łączniczką z powstania. I do roku 89 tutaj przyjechać nie mógł. Więc myślę, że staliśmy się trochę taką może namiastką jego bliskich ludzi. Więc w tego typu sytuacjach, kiedy człowiek tak naprawdę jakby własną ręką dotykał historii, no to to powoduje, że trudno mieć, bym powiedziała, dystans do swojej pracy zawodowej, do tego, w którym momencie się kończy praca, a zaczyna życie prywatne, co jest pasją, a co jest pracą zawodową, tak jak mówię. Tutaj nie potrafię tego oddzielić ani wtedy, ani dzisiaj. I czasem efektem tego jest to, że wykonuje się mnóstwo pracy społecznie za darmo, za którą nigdy nikt nie zapłaci, ale z drugiej strony czasem z kolei coś wpadnie zupełnie nieoczekiwanie, jakiś nawet nieraz zarobek za jakąś rzecz, o której bym nie pomyślała, że może mieć jakiś wymierną wartość. No ale przede wszystkim właśnie zostaje ogromna satysfakcja. I ja wtedy, kiedy Jana Nowaka-Jeziorańskiego poznawałam, nie rozumiałam, bo on tłumaczył nam jedną rzecz, że tak naprawdę w życiu warto robić tylko te rzeczy, które są właśnie taką pasją. Nigdy tego nie zostawić na boku. Mówić, za co wam nie zapłacą, ale to was najbardziej ukształtuje, z tego będzie najwięcej radości. I trochę się, myślę, od niego tego nauczyłam, że nigdy nie rezygnuję z pracy społecznej. Potrafię czasem właśnie po nocy ślęczeć nad czymś, co tak naprawdę może dla kogoś w ogóle tego nie jest warte, bo przecież nie wiem, czy się spodoba, czy też nie, czy trzeba dodatkowy film zrobić, czy zrobić jakiś coś na stronie, artykuł, opracować zdjęcia, materiały i tak dalej, więc robię to, czasem się pomylę oczywiście i niepotrzebnie, ale w większości wypadków się to komuś przydaje i po latach wracają miłe wspomnienia, gdzieś tam się wykasowują kłopoty, a zostaje tylko wielka satysfakcja, dlatego na pewno jestem osobą, która zawsze wszystkich będzie do zawodu dziennikarskiego namawiać, bo
także
po prostu,
jako wykładowca, który
jako
uczy
wykładowca, także mówię, możecie nie wierzyć mi dzisiaj, ale zapamiętajcie, że to jest zawód, który przyniesie wam sporo radości i satysfakcji po wielu, wielu latach także, a to jest w życiu bardzo ważne, więc rozwijajcie najbardziej szalone pomysły, jakie przyjdą wam dzisiaj do głowy. To mówię swoim studentom zawsze.
Życzę w takim razie pani braku dystansu, to o czym pani powiedziała, żeby ten dystans nigdy pani nie towarzyszył. No i żeby taka to była, takie dziennikarstwo z duszą, doktor Jolanta Hajdasz była gościem dzisiejszego Poza Protokołem.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Poza Protokołem.